pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kazimierczak. Bardzo serdecznie pana witam na naszej antenie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie profesorze, dzisiejsza prasa przynosi nam szereg wywiadów. W jednym z tytułów możemy przeczytać wywiad z panem Leszkiem Balcerowiczem, który mówi, że polska prawica mówi Marksem. Czy rzeczywiście wszystko, co nie jest związane z koncepcjami Banku Światowego, jest marksistowskie?
Więc rzeczywiście ten artykuł spowodował moją głęboką refleksję na temat oceny rzeczywiście polityki gospodarczej pana profesora Balcerowicza. Jest to artykuł, de facto wywiad z panem profesorem Balcerowiczem zatytułowanym Nie usypiajcie rozumu, który napisali pan Sławomir Popowski i pan Dariusz Rosiak. Ja oczywiście, to jest to bardzo obszerny artykuł, wywiad. Nie artykuł, tylko wywiad i wobec tego jest możliwe tylko ustosunkowanie się do niektórych test w nich zawartych. Wybrałem te najciekawsze, oczywiście natury takiej ekonomicznej, a szczególnie te, które dotyczą bieżącej sytuacji gospodarczej, ale starałem się dosyć rzetelnie przedstawiać te tezy i wypowiedzi pana profesora Balcerowicza, żeby oczywiście tutaj nie było jakichś przekłamań, aczkolwiek nie jestem w stanie wiernie całego w ciągu tych kilkunastu minut omówić całego artykułu. Zacznę od może takich najaktualnych spraw gospodarczych, mianowicie autorzy artykułu pytają pana profesora Balcerowicza, jak pan przyjmuje zapowiedź nałożenia na Narodowy Bank Polski obowiązku dbania o wzrost gospodarczy. I tutaj pan Balcerowicz powiada, jest to decyzja sprzeczna z konstytucją, sprzeczna z prawem europejskim, niebezpieczna dla wzrostu gospodarczego. No, jest to problem bardzo aktualny, bo jak wiadomo, obecnie Sejm pracuje nad modyfikacją celu polityki pieniężnej Banku Centralnego. No i muszę powiedzieć, że zupełnie nie zgadzam się z takim postawieniem sprawy. Po pierwsze dlatego, że nie jest to, że przedstawienie celu polityki pieniężnej jako celu nie tylko stabilizacji cen, ale i przyspieszania wzrostu gospodarczego, po pierwsze nie jest sprzeczne z konstytucją, ani nie jest w ogóle sprzeczne z prawem Unii Europejskiej i nie jest niebezpieczne dla wzrostu gospodarczego Polski. W naszej konstytucji tylko pisze, że Narodowy Bank Polski powinien dbać o stabilność cen, o ile to nie zagraża wzrostowi gospodarczemu. Nie ma sprzeczności, nie musi być sprzeczności między wzrostem gospodarczym a inflacją. Wszystko zależy od tego, jakie czynniki kształtują inflację. I może być taka sytuacja, że przyspieszenie wzrostu gospodarczego będzie oznaczało również stabilizację cen, nawet jej zmniejszenie. Bo przecież jeżeli zwiększymy masę towarową, lepiej wykorzystamy zdolności produkcyjne, to koszt jednostkowy produkcji się zmniejsza. A więc tutaj nie ma jakiegoś junktim, tak jak pan profesor zakłada. A zatem jest absolutnie zasadne i w aktualnej sytuacji gospodarczej pożądane, aby rzeczywiście Narodowy Bank Polski włączył się w politykę ożywienia gospodarczego, czego nie było ostatnio, przez wiele, wiele ostatnich lat. Bo przecież musimy przyznać, że jeżeli ostatnie dane GUS-u mówią o 18-procentowym bezrobociu i wzroście gospodarczym rzędu 3,2% w 2005 roku, no to z całą pewnością ta sytuacja gospodarcza nas nie może zadowalać. Zresztą nie wiem czemu pan profesor Balcerowicz w dalszej swojej wypowiedzi właśnie przedstawia obecną sytuację gospodarczą jako bardzo dobrą. Mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą, powiada. Niską inflację, wzrost gospodarczy, prawie równowagę w obrotach bieżących. No, można tylko pogratulować optymizmu, jeżeli chodzi o znajomość stanu rzeczy w polskiej gospodarce. Więc tą dosyć ważną tezą nie można się niestety zgodzić. Dalej pan profesor Balcerowicz powiada tak, że trzeba naprawić finanse publiczne. Trzeba naprawić finanse publiczne. No, to jest taka teza dosyć chwytliwa, obiegowa, ale musimy sobie zadać pytanie. Przede wszystkim, no, jak wyglądało naprawianie finansów publicznych wtedy, kiedy to AWS rządziło, kiedy no, profesor Balcerowicz był ministrem finansów. No, wszyscy pamiętamy, że w końcowych latach rządów AWS istniała tak zwana dziura Bałca, czyli mieliśmy deficyt budżetowy rzędu 60 miliardów złotych. Tak wyliczyli niezależni eksperci. No, wobec tego przyganiał kocioł garnkowi. Innym radzimy, żeby naprawić finanse publiczne, a samemu niewiele się zrobiło, aby je naprawić. No, pamiętamy, że wtedy właśnie obserwowaliśmy no, zjawisko, dziwne zjawisko właśnie zaniechania poboru podatków, no, wielkie, można mówiąc delikatnie, nieprawidłowości w prywatyzacji. No i tą olbrzymią dziurę budżetową, tak zwaną dziurę Bałca, no, którą powodował również polityka Ministerstwa Finansów, za co z całą pewnością jest odpowiedzialny również pan profesor Balcerowicz. No, co by nie mówić, jeżeli chodzi o naprawę finansów publicznych, to proszę zauważyć, obecny rząd jednak wprowadził tak zwaną kotwicę budżetową. To znaczy przyjęto, że absolutnie deficyt budżetowy nie może przekroczyć 30 miliardów złotych. I rzeczywiście w tych propozycji budżetowych, które przedstawiła pani minister Zyta Gilowska, proszę zauważyć, tam wyraźnie podkreśla się, że no niestety na razie trudno będzie obniżać podatki, bo właśnie wymaga tego potrzeba utrzymania dyscypliny budżetowej, utrzymania w ryzach deficytu budżetowego. No, to jest polityka jednak odpowiedzialności za państwo, naprawiania finansów publicznych. Nawiasem mówiąc, bardzo tutaj zwraca się uwagę na potrzebę właśnie obniżania podatków. Obniżania podatków to jest też taka bardzo ważna teza tej liberalnej części ekonomistów, aby obniżać podatki. No właśnie, tutaj pani minister Zyta Gilowska wyszła naprzeciw temu postulatowi, bo przecież zaproponowała obniżenie składki od przedsiębiorców, składki emerytalnej o 3%, co ma właśnie obniżyć koszty pracy i zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia zatrudnienia. Więc mnie się wydaje, że tutaj też jest jakieś nieporozumienie. W artykule, w wywiadzie z panem profesorem Balcerowiczem właśnie pan profesor zwraca uwagę na nadmierne podatki. Nadmierne podatki. Otóż, że stwierdza, że w Polsce są nadmierne podatki. Pragnę zauważyć, że w Polsce podatki są jedne z najniższych w Europie. Powtórzę, jedne z najniższych w Europie. Mam na myśli cały system podatkowy. Wszystkie podatki i parapodatki. Otóż udział dochodów podatkowych w produkcie krajowym brutto w Polsce wynosi około nieco ponad 35%. Jest to jeden ze wskaźników najniższych w Europie. Średni wskaźnik obciążenia podatkowego produktu krajowego brutto wynosi 42,5%, a więc nasze obciążenia podatkowe są dużo, dużo niższe. Rzeczywiście, tylko niewiele krajów, Litwa, właśnie Słowacja, mają nieco niższy, ale tylko nieco niższy udział podatków w PKB. Więc nasze podatki są, jeżeli chodzi o skalę obciążenia dochodu narodowego, są jedne z najniższych w Europie i dorównują podatkom w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o stopień obciążeń. A zatem twierdzenie, że mamy nadmierne podatki, jest błędne i trzeba ten mit po prostu obalić. Dalsze, bardzo ważne stwierdzenie w wywiadzie z profesorem Balcerowiczem pada takie stwierdzenie. Nie ogłasza się terminu przyjęcia euro. No, jak wiadomo, Narodowy Bank Polski, a miałem przyjemność czytać opracowania Narodowego Banku Polskiego w tej dziedzinie, opowiada się za jak najszybszym przystąpieniem Polski do strefy euro. No, muszę powiedzieć, że w świetle innych fragmentów wypowiedzi też bym się z tą tezą nie zgodził. Mianowicie w innym fragmencie wywiadu pan profesor Balcerowicz powiada, że we Francji, Niemczech i Włoszech mamy właśnie niski wzrost gospodarczy, ponieważ tam zaniechano reform, ponieważ tam są wysokie podatki. No, jeżeli tak, a przecież są to kraje, główne filary strefy euro, no to po co my mamy przystąpić do strefy euro? Po co my mamy przystąpić do strefy, w której wzrost gospodarczy jest nieco ponad 0%? Przecież to będzie tylko utrzymanie olbrzymiego dystansu ekonomicznego między resztą Europy a Polską. A zatem, tutaj ja nie rozumiem właśnie tej tezy, tego pędu do przyjęcia euro. Sprawa jest jednak bardziej złożona. Jeżeli mielibyśmy mieć sytuację taką jak w strefie euro, no to nie wiem, czy społeczeństwo byłoby z tego zadowolone. Następne bardzo ważne stwierdzenie, które jest groźne, po prostu groźne, mianowicie jest stwierdzenie takie, że bezrobocie to skutek zablokowania niektórych reform finansów publicznych, podatków i liberalizacji kodeksu pracy. Na to pragnę zwrócić uwagę, że bezrobocie to między innymi skutek zablokowania liberalizacji kodeksu pracy. No, to jest teza bardzo niebezpieczna, dlatego, bo dalsze uelastycznienie kodeksu pracy de facto prowadziłoby do całkowitej bezbronności pracownika wobec pracodawcy. De facto ci pracownicy w Polsce i tak są zresztą ubezwłasnowolnieni, dlatego bo dochodzenie praw zgodnie z kodeksem pracy jest bardzo żmudne i bardzo trudne. Dlaczego tak jest? Dlaczego ci pracownicy są ubezwłasnowolnieni? Otóż w sytuacji 18% bezrobocia, kiedy to pracownik musi szukać miejsca pracy, a nie odwrotnie, no praktycznie pracownik nie ma żadnych, świat pracy nie ma żadnych szans na obronę swoich interesów. Musi dostosować się do żądań pracodawców. A zatem gdybyśmy jeszcze liberalizowali właśnie kodeks pracy, no to de facto my byśmy byli w systemie demokratycznego, rynkowego niewolnictwa. To zresztą o system, który zresztą się ocieramy. Nie można wobec tego stawiać w zupełnie pozycji bezbronnych ludzi, którzy właśnie po prostu zmuszeni są do szukania jakiejkolwiek pracy, byleby tylko przetrwać, byleby tylko odnowić siły biologicznie. Dalej, bardzo ważne stwierdzenie jest takie w tym wywiadzie. Czy solidarność, takie pytanie retoryczne pana profesora Balcerowicza, czy solidarność realizuje się poprzez nakładanie nadmiernych podatków prowadzących do bezrobocia? Otóż w świetle właśnie pochwały tej sytuacji gospodarczej, jaką obecnie mamy, no rozumiem, że sytuacji odziedziczonej po rządach lewicy, no można zapytać, czy rzeczywiście nie było tak ostatnio, w ostatnim okresie, który tak chwali pan profesor Balcerowicz, że to lewica nakładała dodatkowe podatki. Nie wprost, ale pośrednio. Wprawdzie rzeczywiście podatek CIT nieco obniżono, ale przecież to właśnie rządy lewicy podniosły składki ubezpieczeniowe, które płacą pracodawcy, składki zdrowotne, emerytalne, wypadkowe, które znacznie podniosły koszty pracy. Więc twierdzenie, że to teraz w ogóle mają być podnoszone podatki, bo mam rozumieć, że to dotyczy koncepcji solidarnego państwa realizowanego obecnie przez prawicę, że to nie służy interesom gospodarczym. To właśnie lewica, która wbrew pozorom prowadziła bardzo liberalną politykę gospodarczą, nakładała te podatki. Więc, a poza tym obecny rząd, prawica, nie zamierza podnosić podatków. Więc stąd ta teza, no muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony takim stawianiem sprawy. Dalsze pytanie to jest takie, czy solidarność realizuje się poprzez utrzymanie politycznej kontroli nad przedsiębiorstwami? No, jeżeli by znów odnieść się historycznie do tej prywatyzacji, bo to ma podobnież uwolnić człowieka, przedsiębiorcę, prawda, od wpływów politycznych. Jeżeli by się odnieść do tej prywatyzacji, którą realizował AWS, a w której pan profesor Balcerowicz był ministrem finansów, no to trzeba sobie powiedzieć, że ta polityka prywatyzacyjna no była skandaliczna, prawda? Bo przecież sprzedawano te przedsiębiorstwa za bezcen, zgodnie z hasłem, że możemy tyle wziąć za przedsiębiorstwo, ile rynek daje. Skądinąd przedsiębiorstwa najbardziej dochodowe. No zresztą te różnego rodzaju nieprawidłowości prywatyzacyjne dopiero teraz wychodzą. A zatem, no jeżeli tak rozumieć prywatyzację, jak to robił AWS, no to trzeba powiedzieć, że lepiej, żeby tej prywatyzacji nie było. No, zresztą była taka sytuacja, że właśnie tej prywatyzacji towarzyszyło właśnie umacnianie się lewicy, umacnianie się ludzi lewicy i obecny ich bardzo duży wpływ, dominujący wpływ na życie polityczne. Właśnie tutaj jest groźna ta odwrotna zależność między właśnie władzą ekonomiczną a władzą polityczną. No właśnie ta prywatyzacja zapoczątkowana w AWS, przez AWS i później no, w tak skandaliczny sposób realizowana przez lewicę później po 2000 roku, no doprowadziła de facto do jakiegoś takiego monopolu ekonomicznego ludzi lewicy i ich bardzo dużego wpływu na politykę. A zatem kolejna teza, z którą należy polemizować, no tych tez jest więcej, tu jest sporo właśnie elementów takich mało krytycznych, no pochwały tego, co dokonano w okresie transformacji, na przykład, że Polska jest tygrysem Europy. No nie jest tygrysem Europy, dlatego, bo niestety tempo wzrostu gospodarczego słabnie na tle innych krajów dokonujących transformacji. No jesteśmy w ogonie tych krajów dokonujących transformacji. No ale mnie się wydaje, że zbyt mało krytycyzmu jest, jeżeli chodzi o swoje osiągnięcia, i zbyt dużo jednak demagogii, jeżeli chodzi o politykę prawicy, politykę, która będzie dopiero de facto realizowana. Mnie się wydaje, że te posunięcia, które obecnie obserwujemy, z całą pewnością będą sprzyjały stabilności finansów publicznych, odpowiedzialności za państwo. Klucz leży właśnie w tej polityce pieniężnej. Pan profesor Balcerowicz powiada, że banki mają niewiele narzędzi, które w swoich rękach do realizacji polityki gospodarczej. No, w gospodarce rynkowej to właśnie banki centralne mają kluczowe instrumenty polityki gospodarczej o charakterze rynkowym. No, inna sprawa, że te instrumenty były wykorzystywane niewłaściwie. No, na przykład powiada się, że no, polityka, że prawica prowadzi do stagnacji. Otóż trzeba przypomnieć, że to właśnie polityka pieniężna realizowana w roku 2004, wysokie przyrosty stóp procentowych, mają teraz, właśnie dopiero teraz, odzwierciedlenie w sytuacji gospodarczej. Bo ten słaby wzrost dochodu narodowego, 3,2% w ubiegłym roku, niski wzrost inwestycji w ubiegłym roku, to jest skutek tej restrykcyjnej polityki pieniężnej z lat poprzednich. To jest właśnie skutek. Teraz dopiero widać cały błąd, jaki tkwił przy podejmowaniu tamtych decyzji, bo zakładano, że będzie nasilenie inflacji i wobec tego podnoszono stopy procentowe. Tymczasem żadnej inflacji nie było, a zahamowano wzrost gospodarczy. No i znów bezrobocie rośnie dzięki między innymi polityce banku centralnego. Tyle takich pierwszych uwag na temat tego artykułu. Ja myślę, że można by jeszcze więcej dyskutować nad innymi tezami tutaj zawartymi, bo jest to de facto dyskusja o charakterze systemowym na temat, dotyczy właśnie tego systemu ekonomicznego. I oczywiście ona ma taki charakter głębszy, ale mnie się wydaje, że taka analiza i komentarz do tego, co dzisiaj zostało powiedziane na łamach Rzeczpospolitej, takie właśnie bardzo fałszywe, obiegowe tezy, bardzo chwytliwe, wymagały jednak reakcji i komentarza.
Panie profesorze, jest jeszcze jedna sprawa, którą należy zauważyć, a która ukazała się w tym wywiadzie. Leszek Balcerowicz stwierdza, że nie liczby się liczą, tylko ludzie. Te słowa komentuje w ten sposób, że jest to klasyczna demagogia. Wobec tego, kto w gospodarce czy co się liczy i ekonomii?
No, oczywiście, że ludzie się liczą. Przede wszystkim ludzie, a nie liczby. No, ale wysokość bezrobocia, prawda, pokazuje, że w polityce Narodowego Banku Polskiego nie liczyli się w ogóle ludzie, prawda, tylko liczby, bo Narodowy Bank Polski był zachwycony niską inflacją, prawda. On był zadowolony tylko, że zrealizował cel inflacyjny. Ludzie się nie liczyli, bo przecież to bezrobocie, ono się przez wiele lat utrzymuje i jest to sytuacja absolutnie nie do utrzymania i trzeba coś z tym zrobić. No ale najwidoczniej jednak no, tu jest zaprzeczenie własnym słowom. Mianowicie, że jednak wygląda na to, biorąc fakty pod uwagę, że jednak liczą się liczby, a nie ludzie dla Narodowego Banku Polskiego.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże. Pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kazimierczak przedstawił nam główne tezy wywiadu dla dzisiejszej Rzeczpospolitej pana Leszka Balcerowicza.